Choć pierwszy niepełny tydzień tego roku już nam się prawie kończy, to ciągle jeszcze w naszych głowach, w naszej pamięci rozbrzmiewają echa wszystkiego tego, co działo się w roku 2024. Zapraszam Was na podsumowanie tego uśmiechniętego, choć niewesołego roku, jakiego dokonałem razem z Piotrem Szlachtowiczem. Zapraszam.
Dobry wieczór, witam serdecznie, witam ponownie, to jest PSTV, nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj podsumowujemy rok 2024, gdyż no chyba trzeba, no taki piękny, fantastyczny rok pod nową władzą, że ludzie nie mają gdzie się schować po powodzi, gdzie ceny masła już w ogóle niedługo będą po 20 zł, gdzie jest taka praworządność, że wow! Jak gra w rosyjską ruletkę, albo jeszcze gorzej. Więc jest fajnie, jest dobrze, więc o co ci chodzi? Ale porozmawiamy sobie dzisiaj. Radek Pogoda jest w studio, wyobraźcie sobie. Witam.
Znowu udało się dojechać.
Dojechał, bo polubił być przed kamerami, a nie tylko przed swoją kamerą w telefonie. Więc witamy cię serdecznie. Dzisiaj właśnie o tym podsumowujemy, choć trochę, bo tych wydarzeń było dużo. Pobiadolimy tutaj trochę i pośmiejemy się z tego, co jest dookoła.
Ale uśmiechanie się jest w modzie.
Tak. No, uśmiechnięta koalicja rządzi, wprowadziła te wszystkie 100 obietnic, które tam wam obiecali. Jest normalnie mlekiem i miodem płynąca kraina Polska. Tak to jest, proszę państwa. Więc dzisiaj o tym, zanim przejdziemy do rozmowy, dziękuję, że jesteście. Jeśli chcecie, żeby PSTV dalej funkcjonowało, potrzebne jest wasze wsparcie. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Można postawić mi również kawę, to też jest forma wsparcia. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Subskrypcja mile widziana. Lajkujemy, udostępniamy, powielamy. Można również wesprzeć tutaj rozwój naszego studia. Jak ci się podoba studio?
Jest, z dnia na dzień jest lepiej.
Z dnia na dzień jest lepiej.
Ja mam ten luksus, tak jak z dziećmi, które rosną, że jak jesteś blisko, to nie widzisz. Ja jestem u was co 2-3 tygodnie
tak.
I jest różnica kolosalna.
Fajnie, że jesteś dzisiaj, Radek, z nami. Kochani, w opisie materiału jest wszystko, więc zachęcam do tego bardzo gorąco. Zacznijmy może od czego, Radku? Od czego ty byś zaczął, powiedz?
Od tego, że mamy nietypowy rok. Jak ktoś się chociaż trochę interesuje sposobem, w jaki zarządza się danymi, to wiadomo, że są różne rodzaje kalendarzy. Kalendarz Majów, kalendarz Gregoriański, kalendarz taki, śmaki, owaki. Niektóre religie mają kalendarze przesunięte, nowy rok chiński jest dopiero przed nami i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest też taka okazja, ten rok 24, który jest inny niż były wszystkie dotychczasowe, bo to jest rok, który moim zdaniem nie zaczął się 1 stycznia. To jest rok, który się zaczął 13 grudnia roku 23, bo myślę, że wtedy nasze słońce Peru wzeszło znowu nad horyzontem i tym razem pojechało już takim ogniem, że głowa mała, bo de facto od tego 13 grudnia działy się cuda. Ja nie ukrywam, że tu muszę się od razu bić w piersi, że wydawało mi się, że ich skok na telewizję polską, na polskie radio, na polską agencję prasową, skok na archiwa medialne, to jest coś, co zrobili po prostu ze względu na taką zwykłą zaradność, bo wiadomo, że zanim poleci Kevin sam w domu, zanim choinka w domach i karp wszystkim przysłoni uwagę, to jest okazja do tego, żeby te rzeczy medialne posprzątać. Ja nie ukrywam, ja myślałem, że oni zrobią tak, zrobią ten skok na media, przejmą sobie pełną kontrolę nad komunikacją, później zrobią skok na spółki Skarbu Państwa, ale pewne tematy uruchomione przez ludzi z PiS-u, pewne tematy, które były uruchomione na życzenie czy na żądanie Unii Europejskiej, będą kontynuowane i jakoś to przejście władzy, tak jak do tej pory zawsze, będzie łagodne, będzie to przejście od jednych darmozjadów przy korycie do drugich darmozjadów przy korycie. A tu jednak nie. Tu okazało się, że reguły gry się zmieniły i wypadałoby wrócić do redaktora Michalkiewicza i powiedzieć, że trzeba zweryfikować jego starą teorię, że kopiemy się do kolan, tak? Kopiemy się do kolan, gama wyżej. My nie ruszamy waszych, my nie ruszacie naszych, bo tym razem zrobiło się groźnie. Nagle okazało się, że święte krowy z rządu, święte krowy z ministerstw są ludźmi, którzy zaczynają drżeć o swoje stanowiska. Ludzie, którzy są na stanowiskach urzędniczych, tych wysokich urzędniczych decyzyjnych w ministerstwach, w urzędach centralnych, w instytucjach, które mają ten zasięg ogólnopolski, czy nawet na poziomie samorządów, na poziomie tych organizacji lokalnych, oni wszyscy zaczynają się martwić, bo nie tylko będzie odstawienie na gorsze stanowiska, na boczny tor, na jedną czy dwie kadencje, jak było do tej pory, tu nagle okazuje się, że nie ma już żadnych zasad, że jest gra do spodu.
No tak, że jest konkret.
Tak.
Że jest konkret, że możemy pójść do więzienia. No
na
bo
przykład.
Jeśli można było zamknąć księdza...
A wiesz co, ksiądz to dopiero trzeci przypadek. Nie zapomnij, pierwsi byli Kamiński i Wąsik.
Rzeszła czyli bardzo wysoka. No. Czy wiesz, co, inaczej. Co innego, że panowie wspomniani przez ciebie to słabo jakoś chyba robili, bo wiesz, jeśli się jest szefem służb specjalnych, jeśli jeden jest zastępcą, czyli we dwóch, nie przygotowali się na to, że może być taka sytuacja, w której to przyjdzie ekipa Tuska i powie: panowie, rozliczamy was tak, że pójdziecie do pierdla, przepraszam. I oni się na to nie przygotowali, nie. Czyli nie zabezpieczyli
teczek,
się...
Tam nie było teczek w szafie, tak jak u pani Kiszczakowej i tak dalej.
To po prostu dla mnie no, są, lekko mówiąc, małymi amatorami. No, tak mały... znaczy to... Czyli nie chcę tutaj mocno pojechać, bo bym się rozkręcił, a nie chcę. No po prostu to jest amatorka, a nie polityka. Mhm. I wiesz to, co opowiada redaktor Szymowski o panu Kamińskim, że ma bardzo duży problem z wyskokowymi napojami i to chyba się może, tak sobie myślę, że może to miał rację, no, bo jeśli rzeczywiście tak było i on się nie zabezpieczył przed tym, że przyjdą Tuski i inne i go będą naprawdę chcieli potargać, bo takie było, taka była potrzeba, jest wciąż wyborców tej uśmiechniętej koalicji, no to nie wiem, o co oni sobie myśleli.
Oczywiście, ja myślę, że oni nie myśleli. Po pierwsze, zwróć uwagę, większość tych polityków, których znamy od wielu, wielu lat, ma to do siebie, że jeżeli wchodzą na pierwszą kadencję, to zachowują się jeszcze w miarę racjonalnie. Natomiast jeśli już partia, w której siedzą, w której są podwieszeni pod tym swoim prezesem czy pod tym swoim przewodniczącym, w zależności od tego, jak się nazywa to stanowisko w danej partii, jeżeli taka partia bierze wybory po raz drugi i oni mają kontynuację swojego działania, to ci ludzie zachowują się tak, jakby mieli rządzić na wieki wieków. Amen. Tymczasem rzeczywistość polska uczy, że żadna partia nie wytrzymała dłużej niż dwóch kadencji, jednej po drugiej. Mamy w tej chwili powrót Tuska do rządzenia, co jest też ewenementem swego rodzaju, bo zwykle premier nie dostawał drugiej szansy. Oczywiście są wyjątki, są ministrowie, którzy są potrzebni i wygodni w każdym układzie. Mamy choćby pana Sikorskiego i paru innych, którzy zasłużyli się i byli tak samo ważni, tak jak choćby Giertych, czy paru innych, którzy są wygodni i dla układu pisowskiego, i dla układu PO-owskiego. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym wszystkim tutaj no właśnie, śmieszy czy wkurza, to, że mimo tego, że to widać, naprawdę widać to na powierzchni, że przez ostatnie 20 lat, czy tam 18 lat, kiedy te dwie partie są partiami wiodącymi w Polsce, oni naprawdę nie robili żadnych rozliczeń. Za żadne przekręty związane z budowaniem infrastruktury pod Euro 2012 nie odpowiadał żaden człowiek Tuska. Za żadne problemy, za żadne przekręty, które były robione za czasów pierwszego PiSu, nie odpowiadał żaden człowiek PiSu. Jedynymi ludźmi, którzy zapłacili polityczną cenę za działalność w Polsce, która byłaby nie w smak, która byłaby nie do końca zgodna z tymi założeniami tych największych partii politycznych, to Andrzej Leper. Drugą osobą to jest Rywin, który trafił w niewłaściwy moment i nagle się okazało, że ktoś go za tą nerkę wyszarpał. Tak. No i nie wiemy, jak jest z Rafałem Wójcikowskim, tak? To znaczy nie wiemy, czy człowiek, który dużo mówił, czy został zdjęty, czy po prostu miał niefart, raczej że wypadek pierwszy. Drogowy...
Nie. No. Tam jest za dużo dziwnych osób się pojawia i dziwnych okoliczności, jeśli chodzi o Rafała Wójcikowskiego, więc nie wierzę w...
Nie wierzysz w cuda.
Nie w Polandzie.
To widzisz, no i teraz mamy do czynienia z sytuacją tego typu, że ludzie, którzy faktycznie są umoczeni po kokardy, są, czy byli zawsze bezpieczni. Tutaj okazuje się, że zmiana władzy i nie mamy kontynuacji tego samego układu, w którym krzyczymy na siebie, im głośniej się da, tym lepiej, ale nigdy nie robimy ruchu przeciwko przeciwnikom. Tu nagle pojawia się ruch wymierzony bezpośrednio w osoby, które były bardzo wysoko i bardzo blisko tego najwyższego świecznika. To jest pewne nowo. I myślę, że to jest pewna zmiana standardów w polityce. Oczywiście ma to swoje wady, bo to się przekłada właśnie na paraliż decyzyjny, na paraliż administracji państwowej. Tu myślę, że absolutnie kluczowym jest nawiązanie natychmiast do sprawy powodziowych. Jeżeli ktoś widzi, że nawet ludzi z poziomu Kamińskiego, z poziomu Wójcika można próbować zamknąć w więzieniu, można tych ludzi skutecznie wsadzić do aresztu, jeżeli ktoś widzi, że tego typu rzeczy się dzieją na najwyższych poziomach tej władzy partyjnej, to dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli w jego rękach, w rękach takiej osoby zostaje decyzja co do tego, czy zrobić coś więcej niż nakazują przepisy, czy tylko zabezpieczyć sobie swoją tak zwaną dupokrytkę i zrealizować to, co jest narzucane bezpośrednio przez prawo, bezpośrednio przez przepisy wykonawcze, które dotyczą jego stanowiska, to taki człowiek nie będzie ryzykował. No ale mówię, do powodzi jeszcze dojdziemy, bo po drodze dopiero dotknęliśmy grudnia, dotknęliśmy początku roku, styczeń, luty, protesty rolników, pięknie spacyfikowane przez Tuska i jego ekipę.
Na życzenie samych rolników?
Na życzenie samych rolników, czy ja na to patrzę trochę inaczej. Rolnicy zostali podprowadzeni, tak jak nagonka podprowadza pod ambonę, pod lufę myśliwego zwierzynę, tak rolnicy tutaj zostali podprowadzeni przez Solidarność
Dobrze, ale
rolników.
Wspomniano ciebie, przez ciebie leper. Mhm. To był, powiedzmy, możemy powiedzieć, że taki początkujący, czy ten, nie prowodyr, bo to złe słowo, ten, który pierwszy wysyłał ciągniki na drogi i tak dalej i alarmował, bił na alarm, że jest źle z tym rolnictwem i będzie jeszcze gorzej. Rolnicy różnych środowisk protestowali wiele razy. No i się niczego nie nauczyli przez te wszystkie lata?
Nie, bo to inni rolnicy są.
Aha.
Bo tym razem do tej roboty, nazwijmy to na początku roku, styczeń, luty, poszli ludzie, którzy z tymi starymi protestami mają niewiele wspólnego, no bo poszli ludzie, którzy są rozczarowani władzą zarówno PiS-owską, jak i PSL-owską, jak i PO. Więc myślę, że tutaj to była po prostu trochę inny garnitur. Natomiast nie zmienia to faktu, że cały ten proces został bardzo skutecznie przejęty przez Solidaruchów, przez Solidarność Rolniczą. Został skanalizowany dokładnie tak, jak było to potrzebne wtedy rządowi Tuska. Ci rolnicy zamiast przyjechać do Warszawy z owocami, przyjechać do Warszawy z jajkami, przyjechać do Warszawy z jakąś wędliną czy czymkolwiek innym, pokazać warszawiakom, pokazać Polakom, że są obywatelami tego samego kraju, że są dla nich przyjaźni. Oni poblokowali zwykłych ludzi w korkach, sparaliżowali miasta, sparaliżowali drogi. Ja akurat w czasie, kiedy te protesty miały miejsce, musiałem wrócić z Janowa Podlaskiego do Wrocławia, więc tą trasę pokonałem od północy do 6 rana. Mhm. Moi przyjaciele, którzy z tego samego Janowa musieli dostać się do Poznania, musieli dostać się do Kępna pod Wrocławiem, tą samą podróż, którą ja zrobiłem w 5,5 godziny, oni robili 14 godzin w czasie tych protestów. Bo rolnicy nie zadbali nawet o to, o co zwykle dbały żółte kamizelki czy inni protestujący w Europie, że wytyczali jakieś trasy objazdów, byli utrudnieniem dla ludzi, ale pozwalali im jednak dojechać na miejsce. Blokowali ciężarówki, blokowali ten transport ciężki, dalekobieżny, natomiast zwykłym ludziom starali się jak najmniej życie uprzykrzyć. Tutaj żadnego pomysłu. Było tak, że wyjeżdżałeś, żeby ominąć jedną blokadę, pakowałeś się na następną i stałeś w miejscu. Protest całkowicie skasowany. Myślę, że dzisiaj zwykły człowiek ma dosyć hasła protesty rolników. Jeśli będzie powtórka z rozrywki z traktorami, które będą blokowały cały kraj, skończy się na tym, że ktoś spali te traktory, że ktoś zrobi awanturę grubszą, bo tu już nie ma żadnego porozumienia.
Dlaczego wspomniałem na początku o tym Tusku i tak dalej, o tym, że się nie przygotowali, ale ogólnie tendencja jest taka, popisowska, to znaczy chcę przypomnieć, że w czasie najbardziej popularnej choroby na świecie PiS łamał wszelkie zasady prawne, wprowadzał...
To jeszcze, przepraszam, nie do końca. PiS zaczął łamać zasady prawne znacznie wcześniej.
Tak, ale to tak jak gdyby najbardziej wyraźnie. Tak. I tu oczywiście możemy tam, było tego sporo, ale tak konkretnie pokazało, że możemy, żeby dowodzić ciężkim czasem, niby ciężkim czasem, to możemy robić co chcemy. No i Tuskowcy
wykorzystali tą samą falę.
Nie poszli jeszcze dalej, ale mając jak gdyby, patrzcie, wy też robiliście, no i robią. No to przykład księdza, który siedzi w pace w ogóle.
Już wyszedł,
no ale no, siedział w pace 7 miesięcy chyba, czy 9 miesięcy i był traktowany źle, bo to potwierdza wiele osób. Delikatnie mówiąc, nie nawet na zbrodnię, jeśli dokonał tej zbrodni, jest jeszcze winny, chociaż moim zdaniem to wszystko jest tak transparentne, nawet jeśli rzeczywiście płacił z tamtego i tamtego, wybudował ten budynek, więc no, jeśli się mu coś zarzuciło, to trzeba było mu dać zakaz wyjazdu z kraju i koniec.
Bransoletkę na nogę założyć.
Cokolwiek i zostawić i w ogóle zrobić to tak po cichu, ale oni jednak poszli, bo tam go mocno dociskali i te panie, które były wraz z nim, które były traktowane jeszcze gorzej niż sam ksiądz. To pokazuje jedno, że Tusk dostał zielone światło z Brukseli i że może robić wszystko.
Właśnie pytanie moje jest takie, czy on dostał zielone światło z Brukseli, czy jest tym, co ja już parę razy gdzieś tam w różnych mediach powiedziałem, czy jest tym pasożytem, który nie ma naturalnego wroga. Ja nie widzę wielkiej różnicy, jak ktoś mnie zna, to wie to od lat, nie widzę wielkiej różnicy między PO, PiS-em, PSL-em, czy ludźmi pokroju SLD, Lewicą i całej reszty, bo cała ta ekipa post-Magdalenkowa to są ludzie, którzy Polskę traktują dokładnie tak samo, bo oni wszyscy wyszli z Teczek Kiszczaka, oni wszyscy wyszli z Magdalenki, oni wszyscy z tamtego kręgu piekła się wywodzą. Natomiast to, co tu jest moim zdaniem kluczem, no trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tu już nikt nie próbuje nawet udawać. Tak. Za czasów PiSu była przynajmniej ten luksus. PiS miał ten problem, że miał przeciwko sobie TVN, miał przeciwko sobie środowisko Gazety Wyborczej, bardzo szerokie, bo to i Rzepa mu dowalała, i inni mu dowalali Newsweeki, nie Newsweeki i tak dalej. A przede wszystkim PiS miał naprzeciwko siebie Brukselę i Berlin. Tu mamy sytuację, właśnie ty mówisz, że dostał zielone światło, dostał pozwolenie. Może on wcale nie musi mieć pozwolenia. Nie. Może on po prostu został mu oddany ten kawałek gruntu pod tytułem wracaj i zrób tam porządek, zrób, żeby ta Polska, która dzisiaj jest państwem, stała się tym województwem europejskim, bo do tego celu zmierzamy. I ludzi tam po prostu nie interesuje, co on tu będzie robił.
Ale moim zdaniem już jesteśmy w tym województwie. No tylko teraz trwa, jak gdyby, wiesz, jak stary...
Formalizacja.
Tak. No, jak gdyby układanie terenu wewnętrznego, tak? Czyli medialnego, biznesowego, kto będzie robił biznesy, kto będzie miał pieniądze, kto będzie nikim, kto będzie siedział w więzieniu. To już jest, moim zdaniem.
Wiesz co, to się zaczęło...
Tylko, wiesz, bo to inaczej. Jeśli wiemy o Europie, tak zwanej zjednoczonej Europie, tudzież Unii Europejskiej, to co wiemy, że to jest twór neomarksistowski, no to on się inaczej nie może. Różnica na razie jest taka, co do każdego kraju neomarksistowskiego, proszę Państwa, na razie jeszcze ludzie nie giną w milionowych...
Jeszcze nie ma głodu?
Nie ma głodu, nie ma tego, ale to wszystko przed nami.
Spokojnie. Startujemy z wysokiego konia, więc pewnie dojdzie.
Ktokolwiek do tego. Mówi, ten narzeka na moją tuszę, ma rację. Ja też narzekam i będę coś z tym robił, ale coś czuję, że naturalnie to się zmieni.
Niedługo. Ja nie narzekam, jest jak jest.
Nie. Ale niedługo to się naturalnie zmieni, tak. Gdyż po prostu, po pierwsze, powoli już nie ma, nie mogę tego jeść, co jest w tym dostępne ogólnie, a po drugie, niedługo nie będzie co jeść.
Wiesz, ja mam ten luksus, że trochę więcej klientów, trochę więcej jeżdżę po Polsce, więc mi się udaje czasami ciekawe rzeczy przywieźć do domu. No, zdobyczne. Tak, natomiast nie, no, zupełnie poważnie mówiąc, my jednak mamy ten luksus, że spadamy z bardzo, bardzo wysokiego konia. Porównanie Hołodomoru na Ukrainie, gdzie poszło 4 miliony ludzi, ile pamiętam, tak? Porównanie sytuacji w Rosji i sowieckiej.
Ja znaczy tak naprawdę nie wiadomo, bo tyle tego było.
Dokładnie, no ale to powiedzmy o takich ilościach ludzi się mówi. Porównanie tej rewolucji dzisiejszej z rokiem 1917, kiedy to bolszewicy przejęli władzę w Rosji, to też są sytuacje, w których mamy zupełnie rozjazd. Ci ludzie wtedy mieli niewiele za cara. W momencie, kiedy zabrano nawet tą resztkę gospodarki, która pozwalała zaspokoić te podstawowe potrzeby, okazało się, że ten głód, ta śmierć masowa pojawiły się natychmiast. A jak się pojawiły śmierci na poziomie dzieci małych i tak dalej, wiadomo było, że za chwilę nastąpi protest zbrojny, protest siłowy zwykłego obywatela, no więc musiały powstać szybciutko gułagi, musiały szybciutko powstać NKWD, ta cała policja polityczna i tak dalej, żeby zapobiec wybuchowi tego wielkiego protestu. Tu mamy sytuację trochę inną, coś co mój dziadek kiedyś nauczył mnie takiego fajnego przysłowia, że jak dzieje się kryzys, to jest tak, że zanim gruby schudnie, a chudy zdechnie. To mniej więcej można tak to przełożyć. Mamy sytuację dokładnie taką samą. Porównanie z spadku, czy tam spadania z tego wysokiego konia gospodarczego, z wysokiego konia zamożności Niemców, Francuzów, Irlandczyków, Brytyjczyków, czy jakiejkolwiek innej europejskiej nacji z nami, z Bułgarami, z Rumunami, czy Chorwatami, czy Słowakami, to jest zupełnie nie na miejscu, bo oni mają przez dekady wypracowaną ogromną ilość majątku, mają za sobą bardzo często przeszłość kolonialną, gdzie pobrali z krajów od nich zależną ogromne ilości kapitału, ogromne ilości materiałów, które pozwalały zbudować tą potęgę, nawet mimo II wojny światowej, I wojny światowej, ta potęga nadal została do tych lat 60., 80. dowieziona. My tego nie mamy. Więc będziemy mieli sytuację taką, według mnie najbliższe miesiące pokażą, że będziemy mieli kolejny odpływ ludzi za granicę, bo mimo tego, że tam będzie gorzej niż było w roku 2004, 2001 czy 97, to nadal to gorzej będzie oznaczało 2,5-3 razy wyższe zarobki, 2,5-3 razy wyższą siłę nabywczą pieniądza zarabianego tam, bo po prostu rynek jest inny. I nadal będziemy mieli powrót do sytuacji właśnie, że ludzie będą wyjeżdżali tam za granicę, będą przysyłali część pieniędzy, żeby rodzina, która została tutaj, miała za co przeżyć.
No dobrze, skupmy się na powodzi, bo to też jest bardzo ważna rzecz. No to jak gdyby chciałem powiedzieć, że jesteś powódź superstar, ale to jest nie na miejscu, bo mówimy o tragedii, która trwa. Znaczy ty to wypunktowałeś pięknie i u siebie i w wielu innych kanałach, chociażby w PSTV, kto tak naprawdę powinien być obarczony winą za to wszystko, albo przynajmniej wypytany, to już by było nieźle. No i oczywiście było fajne bieganie, tam sztab kryzysowy, wszystko ładnie, pięknie, na pomoc nie ma.
Wiesz co, pomoc jest na poziomie tym zupełnie podstawowym, bo nie zapomnij, że powodzianie...
Nie, no mają ludzie co jeść.
Znaczy, dostanie, to już nie mówię o tym, czy mają co jeść, czy nie mają czego jeść. Obiecano im pomoc na kilku poziomach. Mamy już potwierdzone informacje, że te podstawowe zapomogi w wysokości 2000 dostali praktycznie wszyscy, którzy się po nie zgłosili. Zapomogi w wysokości 8000 zł na prace porządkowe, na odbudowanie tych najbardziej niezbędnych rzeczy, też w większości przypadków zostały ludziom przekazane. Po naszej ostatniej rozmowie, po tym jak zainteresował się tematem RMF, nagle ruszyły się koła zębate tej wielkiej, nieruchomej maszyny urzędniczej i okazuje się, że również pieniądze na odbudowę mieszkań, na odbudowę domów zostały już gdzieś tam uruchamiane na poziomie MOPS-ów, na poziomie urzędów gmin, urzędów powiatowych, więc coś się w tym temacie dzieje. Przerażające jest tylko tyle, że o ile się pewne rzeczy dzieją na poziomie wypłacania zwykłym obywatelom jakichś tam drobnych kwot, to cały czas w kulki tną ubezpieczeniowcy. Co więcej, cały czas nie ma specjalnie dużo dobrych informacji, jeśli chodzi o odbudowę infrastruktury. I jeżeli mamy dzisiaj sytuację, że w pewne miejsca dojazd nie zajmuje 25-30 minut, bo jest zerwany jeden czy dwa mosty, tylko trzeba jeździć od drugiej strony doliny, gdzieś przez przełęcz i tak dalej, dopóki mieliśmy temperaturę wrześniową, październikową, czy nawet listopadową. W tym roku zima przyszła dość późno, więc nie było najgorzej. Tak w tej chwili całe praktycznie południe jest już pokryte niewielką warstwą śniegu. Temperatury ujemne mamy już dłuższy czas. Efekt jest więc taki, że na przykład część samochodów z produktami, czy tam z tymi towarami do remontów, do towarami do odbudowy, nie jest w stanie się przedostać przez część tych przełęczy, mimo tego, że my nie mówimy o Alpach, my nie mówimy o Himalajach, mówimy o Karkonoszach, czy o Sudetach, o górach, które nie są jakoś tam super zaawansowane. Natomiast niestety ciężarówka z materiałami budowlanymi w pewne miejsca zimą po prostu nie dojedzie.
Nie dojedzie. Tak.
Więc mamy sytuację, no choćby tej zerwanej zapory, która poleciała w trakcie samej powodzi, była de facto sprawcą tej katastrofy w Lądku, katastrofy w Stroniu.
Tak.
Zapora jest nieruszona do dzisiaj.
Tak.
A nie zapominajmy, nie trzeba być nawet, mówię, no ludźmi takimi jak Sebastian Tyszuk, którzy o tej meteorologii dużo mówią na Twitterze. Wystarczy być zwykłym leszczem takim jak ja, który wie, że w Polsce powodzie mamy dwa razy w roku. Mamy powódź wiosenną związaną z roztopami i mamy powódź zwykle w szczycie lata, jeżeli nam się pojawiają właśnie nawałnice, jeżeli nam się pojawiają obfite deszcze. Czy to będzie ten nieszczęsny Niż Genueński, który w tym roku zrobił nam Armagedon, czy będą po prostu duże lokalne opady, które nie jest w stanie zagospodarować infrastruktura wodna. Część rzek w regionie Dolnego Śląska została poczyszczona, zostały pousuwane te zatory, jeśli chodzi o drzewa, zostały wyczyszczone nabrzeża, zostało sporo rzeczy zrobionych, owszem, natomiast infrastruktury się nie buduje. Kierwiński otwiera kolejny most pontonowy, umówmy się, most pontonowy, ekipa saperów pod ogniem przeciwnika jest w stanie postawić w ciągu godzin. My nie mówimy o przekroczeniu Odry na wysokości, nie wiem, Świnoujścia czy choćby Wrocławia. My mówimy o rzekach typu Nysa. Mówimy nawet o Odrze, która jest w górnym biegu dużo mniejsza, dużo spokojniejsza. To nie są rzeczy, którymi może się chwalić rząd 4 miesiące po kataklizmie, czy 3 miesiące z ogonkiem po kataklizmie. Także tam się dzieje niespecjalnie dużo. Natomiast co do powodzi, no ty mówisz o usuwaniu skutków i o pomocy dla ludzi, którzy ucierpieli w wyniku tej powodzi. Ja cały czas będę wracał do pamiętnej konferencji prasowej Tuska na lotnisku, to był 13 września, gdzie moim zdaniem on powinien mieć postawione zarzuty prokuratorskie, powinien być normalnie postawiony przed śledztwem prokuratorskim, bo jego komunikat o tym, że prognozy, które docierają do niego, nie są jakoś przesadnie alarmujące, to jest komunikat, który moim zdaniem i zdaniem bardzo wielu osób, z którymi rozmawiam na ten temat, zarówno w tym świecie polityki, jak i w świecie zwykłych ludzi, mówią wprost. Panie Radku, gdyby tam był komunikat, szykujcie się na wodę większą niż w 97 roku, nikt nie szedłby spać 13 o godzinie 21, 2, 3 ze spokojem. Każdy wiedziałby, że zanim się położy do łóżka, ma przeparkować samochód na górkę do sąsiada, ma zabrać kury z kurnika, które są przy strumyku, zapakować je w jakieś tam, nawet nie wiem, torby z Ikei czy cokolwiek innego, co mają gospodarze zajmujący się tego typu drobiem i wynieść to do kurnika swojego znajomego, czy nawet zamknąć gdzieś na strychu w domu, zadbać o zwierzęta gospodarskie, przestawić betoniarkę, przenieść drukarkę, przenieść krzesła i inne rzeczy.
Przygotować się tak, żeby było...
Żeby na straty były jak najmniejsze.
Tak, jak najbardziej. No ale nie zrobiono tego, ponieważ pan premier 13 w piątek powiedział, że wszystko jest cool. Tak?
Kul nie było, powiedział, że owszem, sytuacja jest bardzo kontrolą, groźna.
Tak powiedział, mniej więcej
obiecywał, bo to...
No, no w sobotę na przykład w Jeleniej Górze imprezka była w wojsku.
Piątek.
Piątek to było?
To było w piątek.
To było w piątek.
W piątek czyli... o 13 wysłano pracowników oczyszczalni ścieków i całej spółki miejskiej.
Byliśmy tam.
Byłeś tam przecież u Bustowskiego. Wysłano tych ludzi o 13 do domu, żeby się przebrali w stroje kowbojskie, bo bodajże o 17
Bykka.
Czy 18 zaczynała się impreza z 20-leciem danej spółki. I ci ludzie nie są pozwani do odpowiedzialności. Bardzo ciekawe nazwiska. Bardzo ciekawe nazwiska wychodzą, jak przejrzysz sobie listy pracowników, czy listy ludzi, którzy są odpowiedzialni za poszczególne piony w samym gospodarstwie państwowym Wody Polskie. Na przykład nazwisko o wszystko mówiące nam Balcerowicz wychodzi, bo to człowiek, który gdzieś tam pełni bardzo wysoką funkcję. Takich ludzi jest znacznie więcej. To, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o brak tych postępowań prokuratorskich, jeśli chodzi o brak rozliczenia, zarówno tej strony przygotowania do kataklizmu, jak i później usuwania jego skutków, czy samej walki z żywiołem, nikt nie szarpie za tyłek ludzi zarządzających Państwową Strażą Pożarną, że zbyt mało strażaków, zbyt mało sprzętu w ciągu tych 2-3 dni, które mieli wyprzedzenia, jakby dostarczyli na teren zagrożony powodzią. Nikt nie rozmawia z ludźmi z armii na temat tego, że zbyt mało żołnierzy z regularnego wojska zostało ściągnięte, zbyt mało sprzętu zawczasu. De facto jedyni, którzy się nie splamili przy tej całej akcji, to jest WOT i to jest Straż Ochotnicza, plus lokalna policja, no ale to na zasadzie prostej, no Stasie, który jest policjantem, jest krawężnikiem w lokalnej komendzie, wiadomo, że będzie zajmował się interesem swoich sąsiadów, bo inaczej go za piąte ziobro powierzą. Mhm. Także temat powodzi nietknięty, no ale to znowu, widzisz, to zrobiliśmy ogromny skok od stycznia, lutego, kiedy mieliśmy protesty rolnicze do 13, 14, 15.
Było mnóstwo jeszcze innych rzeczy, tylko nie mamy na to czasu dzisiaj, żebyśmy...
To zaznaczmy tylko kilka.
Da, proszę bardzo.
To pierwsza rzecz. Nikt to inny, tylko pan minister Sikorski rzucił takie hasło na konferencji prasowej, że polityka niemiecka nie powinna zatrzymywać rozwoju Polski. Hasło, pod którym ja się podpisuję. Tak jak ten facet jest dla mnie absolutnym zaprzeczeniem moich poglądów i mojego podejścia do świata, z tym hasłem zgadzam się w pełni. Kłopot jest tylko taki, że oni jak zwykle jedno mówi, drugie robi. Mamy sytuację taką, że de facto od początku roku, właśnie gdzieś tam na etapie tego przejmowania sterów w spółkach Skarbu Państwa, w wszelkiego rodzaju instytucjach typu PFR-y, nie PFR-y, plus tej całej ogromnej liście instytucji, które stworzył premier Morawiecki za swoich światłych czasów, większość tych dużych inwestycji została albo wstrzymana, albo przekierowana, przeskalowana w zupełnie inny sposób, albo przemieniona w taki sposób, żeby dawała możliwość startu i zwycięstwa firmom, które mają wygrać. No prosty przykład CPK. My jesteśmy wszyscy skupieni na tym, że to lotnisko nie powstanie albo nie będzie lotniskiem w Baranowie, tylko będzie rozbudową Okęcia. Jakieś idiotyzmy o Triporcie, że Radom, co tam było? Radom, Modlin i Warszawa, nie, tak? Nie. Że będą, no ja to już widzę, jak ktoś wysiada w Radomiu i ma świetne połączenie do Modlina, żeby stamtąd polecieć dalej. Takie rzeczy
i
nawet w Londynie.
Jako pracownik gdzie... wieloletni brytyjskich lotnisk, mówię, mission impossible.
No wiesz sam, jak wygląda sytuacja, gdzie masz Gatwick, Stansted, Heathrow i tak dalej, i tak dalej.
Pomimo nawet... na przykład Luton i Gatwick, gdzie tak, połączenie było bardzo dobre.
I połączenie bezpośrednio.
Bezpośrednio pociągiem.
Pociągiem.
Tam, który w 2 godziny, czy tam godzinę 45 był na Gatwick z Luton, tak?
Tak.
No to pozdrawiam. To ja bym nigdy nie wziął takiego połączenia.
Oczywiście.
Nawet nie brałbym Heathrow Gatwick.
Dokładnie.
A pomimo tego, że to było ile? 50 minut autobusem. Więc też nie brałbym.
No ale to mówimy o rzeczywistości. No ale my patrzymy na CPK od strony tego lotniska, które było właśnie takim tematem zapalnym, tematem, o którym się dużo mówiło, ale nie zapominajmy, że CPK to było tylko perła w koronie. To było to lotnisko, które chcieli postawić Amerykanie za swoje pieniądze w dużym stopniu. Natomiast ktoś mądry, niektórzy twierdzą, tak jak Otoka ostatnio twierdził, że to zasługa między innymi ludzi, których przeprowadził do tego projektu pan Horała, którego jakoś tam specjalnie nie cenię, ale okazał się sprawnym menadżerem. Przeprowadził ludzi mądrzejszych od siebie i okazało się, że wokół tego projektu da się zrobić projekt nowej sieci kolei szybkich i tak dalej, ale znowu kolei dopasowanych do tego, co potrafi wyprodukować Polak w polskich zakładach. Nawet jeżeli część komponentów będzie zagraniczna, to będzie to dalej coś, co nam pozwoli zarobić jakieś pieniądze, tutaj sobie zostać. Mamy zblokowany temat portu głębokowodnego portu kontenerowego w Świnoujściu. Mamy zblokowany temat całej tej właśnie sieci kolejowej pod CPK, nie tylko pasażerskiej, ale też kolejowej, zaplecza całego logistycznego. Mamy kompletnie przemilczany temat tego, że LHS, czyli linia chałtnicza szerokotorowa, ta kolejowa, która pozwala szerokim rosyjskim torem dowozić produkty nie tylko z Rosji, Białorusi czy z tych krajów, które dzisiaj są B, ale przede wszystkim to jest linia, która mogła być końcówką linii kolejowej bezpośrednio z Chin, końcówką przecież tego jedwabnego szlaku. LHS dostał zgodę na to, żeby postawić następne 500 km torów, czyli de facto, tak jak oni dzisiaj potrafią od granicy rosyjsko-polskiej czy tam białorusko-polskiej dojechać do Katowic, mogliby w tym momencie spokojnie tymi pociągami dojeżdżać nawet do granicy zachodniej, czyli do granicy polsko-niemieckiej. Mielibyśmy więc jako Polska przestrzeń i miejsce dla siebie na tym jedwabnym nowym szlaku. Temat zamknięty, wyciszony całkowicie. Zarżnięty temat Izery. Ja nie mówię na temat tego, jak ona była zaplanowana. Myślę, że Izery od początku mi się z PiS-u planowali tak, żeby dało się ją skutecznie sprzedać za dobrą łapówę ludziom z Chin. Ale nie zmienia to faktu, że zarżnięcie projektu Izery plus głosowanie przeciwko Chińczykom w europarlamencie, jeśli chodzi o cła na samochody elektryczne chińskie i samochody spalinowe pochodzące z Chin, to jest strzał w kolano dla kraju, który negocjuje z wielkim chińskim koncernem. I mamy dzisiaj sytuację taką, że chińskie auta produkowane są we Włoszech, produkowane będą na Węgrzech, miały być produkowane u nas, nie będą.
No, oczywiście.
Bo nie będą, bo byłyby zagrożeniem dla rynku niemieckiego. Mamy kwestię inwestycji Intela, mamy kwestię polimerów w Policach, kwestię olefin w Orlenie, które wszystkie zostają albo zabite, albo zamrożone na wieki wieków. Amen. Mamy też kwestię zablokowania wszystkich projektów związanych z tym, żeby Odra stała się znowu rzeką gospodarczo-użyteczną, rzeką, którą po prostu można z terenu Czech, z terenu południowej Polski, z terenu Śląska spokojnie transportować towary do Szczecina, do Świnoujścia i mieć po prostu kawał użytecznej drogi wodnej. To są wszystko rzeczy tylko na poziomie gospodarczym, które zostały zatrzymane, przeinaczone tak, żeby zarobił na nich kto inny, na przykład jak pociągi pasażerskie, tak. Albo zarżnięte całkowicie na zasadzie nie ma tematu, nie rozwijamy się. Więc panie Sikorski, pytam, jeśli ktoś z ludzi oglądających nas służbowo panu tą informację przekaże, jak się rzeczywistość zgadza z tym pańskim hasłem, że polityka Niemiec nie powinna blokować rozwoju Polski? Coś tutaj nie bangla.
Jak gdyby... I teraz możemy kurtynę, proszę państwa. No bo powiedziałeś szybko dosyć bardzo ważne rzeczy. Powiedziałeś przede wszystkim, odpowiedziałeś tym wszystkim, którzy powiedzieli o nie, Tusk dba o polski interes, a nie niemiecki. No, proszę bardzo. Nawet już to nawet nie jest śmieszne. Znaczy, to jest tragiczne oczywiście. To jest absolutnie... Nie sądziłem nawet, kiedy pierwszy raz, a wiele lat temu dowiedziałem się o takiej, a nie innej przypadłości pana Tuska, gdzie jest Oskar i wielu go o tym zarzuca mu to, przecież no, mówi o tym. Więc jak gdyby teraz mamy wypisz wymaluj, że zniszczono. Zniszczono to wszystko, zablokowano. Już nie mówię o kopalniach.
Ale kopalnie to jest jedno.
Ostatnio w rozmowie z panem profesorem tutaj na antenie zapytałem, a dlaczego Niemcy mogą mieć kopalnie węgla kamiennego, czyli brunatnego i mogą mieć elektrownię na węgiel. A on mówi, no bo oni mogą, a mnie i zostawmy to, bo wie pan jak jest.
Będzie bolało.
Znaczy to... oni mogą, no i on nie może, jako fachowiec, który nie ma wpływu na politykę, tylko powiedział, no wiadomo o co chodzi, po prostu my Niemcy możemy, a wy Polaczki morda w kubeł i siedzieć cicho. I tak. Płacić, i bulić.
To pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, to było powiedziane parę tygodni temu, w ciągu tych ostatnich 2,5 tygodnia, zarówno Norwegia, jak i Szwecja jasno dały informację Niemcom, że nie są zainteresowane tym, aby sprzedawać do Niemiec prąd, którego Niemcy potrzebują w momencie, kiedy nie działają wiatraki, kiedy nie działają elektrownie solarne, na których dzisiaj stoi ich miks energetyczny. Skończy się to więc może w tym, że Szwedzi i Norwegowie, żeby bronić swój własny lokalny rynek, bo no, oni mają już serdecznie... Tak, teraz już mówią oficjalnie.
Oficjalnie, no.
Mamy do czynienia z sytuacją, że możemy mieć sytuację taką, że będziemy mieli na terenie Niemiec blackouty, pewnie na początku dla przemysłu, żeby nie wkurzać wyborcy, bo w lutym wybory. Więc będzie bolało. A ja myślę, że Norwegowie i Szwedzi to nie jest do końca agentura tak jak u nas. I to są goście, którzy będą chcieli przy tym stoliku zagrać bardzo twardą rozgrywkę. Taki gambit, który Niemcom pójdzie w pięty. I znowu, rozmawiamy o energetyce, polityce, zatrzymaniach, pogwałceniu prawa, kasowaniu rozwoju.
Ale fajna taka demokracja, nie?
Ale poczekaj, nie dotknęliśmy tematu migrantów. 49 ośrodków, to centra integracji, tak? Czy tam centra...
Od razu Lady Pack mi się przypomina.
Dokładnie.
Fabryka Małp. Gdzie spojrzę, dookoła dżungla.
Czyli 49 ośrodków zaplanowanych do tego, żeby powstały w Polsce. Znamy lokalizację na Śląsku, znamy lokalizację w Mazowieckim, znamy lokalizację tych pierwszych ośrodków, znamy mniej więcej koszty, które będą te ośrodki generowały. Ja oczywiście zakładam, że to są takie same bajki, jakie sprzedawane były Brytyjczykom jak zaczynał się problem graniczny, więc te koszty, o których oni dzisiaj mówią, będą wielokrotnie wyższe.
Większe, ilość tych ludzi będzie więcej. Wielokrotnie więcej.
Kłopot jest tylko taki, że to nie będą ludzie, którzy nawet będą zainteresowani tym, żeby w Polsce się jakby do Polski dotrzeć, tylko to będą ludzie, którzy będą do nas odsyłani. Więc będziemy mieli do czynienia z elementem, który nie tylko chce się dostać na...
Nie, ale pamiętaj o jednym, że jest wyrównany poziom płac.
Tak,
jest wyrównany. Dla każdego, który dostanie zapomogę, jest, bo ona będzie taka sama w Niemczech, we Szwecji czy w Polsce. Więc tutaj bym z tym wysyłaniem do Niemiec, bo wiesz, Niemcy zamknęli granicę. Schengen jest, ale tylko na papierze, nie?
Nie, Schengen jest, ale w jedną stronę.
Tak.
Dzisiaj granica polsko-niemiecka jest jak kurtka z Gore-Texu. Wody nie wpuszcza, parę wypuszcza, czyli my nie mamy kontroli, jak próbujemy do Polski wwieźć cokolwiek.
Tak.
Tymczasem przejście na teren niemiecki już tutaj nie wchodzi w grę. No ale zobacz, mamy nieruszony temat migracji, mamy nieruszony temat przestępczości. Dane o przestępczości cudzoziemców zapierniczają w górę. Ja nie mówię, że to jest wina Tuska, bo tą robotę zaczęli ludzie z PiS-u, jak tylko doszli do władzy, na hasłach tego, że będą blokowali import cudzoziemców, to oni, nikt inny tylko PiS, od roku 2016 natychmiast zaczął
tak
pompować.
To
szczerze.
No nie, ja wiem, ale jak z punktu widzenia, czy ja nim nie jestem wyborcą PiS, jak tak możesz kłamać? To zaraz przyjdziemy, o co mi chodzi, więc wytłumaczę.
Więc mamy nieruszony temat. Mamy nieruszony temat rozliczeń na...
To może jeszcze trzy takie programy zrobimy, co?
Nie, bo to szkoda czasu. Ja myślę, że ci, którzy chcą poszukać... Słuchajcie, to jest cały problem. To nie jest wiedza tajemna. Mhm. Żeby te informacje dostać, nie trzeba się wysmarować musztardą, biegać na golasa wokół ogniska i prosić dobre duchy, żeby coś zesłały. Wpiszcie parę haseł do Google'a, wpiszcie parę haseł na wyszukiwarki twitterowej czy facebookowej. Bóg mi świadkiem, tam jest treści po kokardy i więcej.
Tak.
Ja tylko próbuję pewną skalę pokazać, na jak wielu jakby frontach, na jak wielu płaszczyznach zostaliśmy ograni jako Polacy, jako Polska do spodu i po swojej stronie mamy problem taki, że obydwie te dwie partie, które próbują nam się pokazywać jako jedyne możliwe alternatywy, one robią dokładnie to samo. Bo brak poszanowania dla prawa to jest problem, który zaczął PiS, kontynuuje PO. Brak poszanowania dla praw obywatelskich, to jest to, co zaczęło być robione jeszcze przez Dudę, kiedy próbowali walczyć o rzeczywistość związaną z sądami i prokuraturami, co zostało jednym telefonem pani Merkel zatrzymane.
Tak.
Moment, w którym polska gospodarka zaczęła być wysyłana do diabła, to nie jest 13 grudnia 2023, kiedy Tusk i jego gang przejmuje władzę. To jest moment, w którym Mateusz Morawiecki, były doradca Tuska, zostaje premierem z ramienia PiSu, czy nawet wicepremierem wcześniej. Przecież Zielony Ład to jest robota, którą ci ludzie dopilnowali, żeby weszła do Polski. I mamy tutaj zarówno Trzaskowskiego, który na swojej trasie wyborczej wprost
mówi o Zielonym Ładzie. Kłamiesz. Morawiecki mówi, że on walczy ze Zielonym
Ładem. On musi mówić.
Przepraszam, przerywam, proszę bardzo.
Ale akurat widzisz, to jeżeli Zielony Ład jest tutaj tematem trudnym do przełknięcia, to pogadajmy z panem Morawieckim o Polskim Ładzie. O de facto dodatkowym 9% podatkiem dochodowym dołożonym do wszystkich małych i średnich biznesów. Rezultat dzisiaj jest taki, że w samym pierwszym roku obowiązywania tych cholernych przepisów, to był rok 22, jak pamiętasz, ponad 200 tysięcy polskich firm pożegnało się bye-bye. Niektórzy mówią dobrze, bo to były jednoosobowe działalności ludzi, którzy nie powinni prowadzić biznesu. Mili Państwo, moim zdaniem przyszły rok może być takim samym rokiem, jak był rok 93 czy 4, że wracamy do Polski z czasów Balcerowicza najgłębszego, gdzie mieliśmy 20-25% bezrobocie. Różnica jest tylko taka, że wtedy Polacy byli zamknięci, jak to mówił raper, jak dupa w klozecie i nie mogli nigdzie się rozpierzchnąć. Można było parę osób czy paręset osób miesięcznie uciekało do Stanów, czy robiło jakieś inne manewry. My dziś mamy to Schengen otwarte i każda gospodarka zachodniej Europy z przyjemnością przyjmie Polaków. Bo każdy Polak uciekający ze swoją rodziną z Polski będzie troszeczkę zmniejszał problem, jaki tam jest generowany przez ten napływ ludzi dużo bardziej opalonych niż my, albo piszących nieco innym alfabetem, na przykład cyrylicą ukraińską. Więc moim zdaniem najbliższe 2 lata są dla Polski kluczowe. Albo coś zaczniemy z tym robić, albo będziemy się skupiali na tym, żeby była walka na klawiaturach komputerowych.
Nie, no tak cały czas jest. Albo jeszcze gorzej, dopuszczamy ludzi, którzy i tolerujemy, którzy jawnie są antypolscy, albo mówią, że kłamiesz, albo mówią, że wymyślasz, że jesteś szurem i w ogóle. I tak
szur
dalej.
Przestał być dla mnie w roku 2021, przestał być obelgą.
No ale dzisiaj wiesz, na pytania jesteś oszołomem, cokolwiek, wariatem.
Szur,
cokolwiek.
Płaskoziemca, ruska onuca.
Ruską onucą jesteś.
Antyszczep. Tak. Dawajcie. Dawajcie. To już spływa po mnie. Mam totalny spokój.
Myślę, będziemy że powoli kończyć, panie Pogoda. Więc,
a ja no, dopiero zacząłem. No, ci ludzie mają od osiągnięcia. Ci ludzie mają dokonania.
Tak, no, w zniszczeniu Polski, tak. Jak najbardziej. Zawsze mieli, więc jak ktoś chce, żeby było fajnie, no to ich wybrali. No, ja na nich nie głosowałem. wykonałem, więc jak to mówiąc, nie brałem udziału w tym zbójeckim procederze, ani na jednych, ani na drugich. No dobrze, mamy, musimy tą klamrą jakoś tutaj zakręcić.
To są dobre informacje na końcu.
Ty jakie?
Pierwszy dzień świąt, siedzimy przy makowcu już po pierogach, po karpiu, po tym wszystkim, co było wcześniej. Z racji tego, że ja już trochę gdzieś tam, nawet w mojej rodzinie, przestałem być odsądzany od czci i wiary jako ów właśnie szur płaskoziemca, bo wiele rzeczy, którymi ich wkurzałem przez 4 lata,
wreszcie zobaczyli.
Dotarło, szczególnie do tych, co po kardiologach biegają w kwestii dbania o swoje zdrowie, jak już jest za późno, jak już się
zobaczyli. Bo eliksir nie był tak, jak mówili, że ma być.
Ale mieliśmy właśnie na etapie makowca i jakieś tam kawy, herbaty, bardzo ciekawą rozmowę na temat najbliższego festiwalu demokracji, czyli wyborów prezydenckich. Co się okazuje? Najtwardsi pisowcy w mojej rodzinie dzisiaj rozmawiają ze mną na temat na przykład Marka Jakubiaka. Rozmawiają ze mną na temat...
Ale to samo.
Mniejsza o to, ale nagle okazuje się, że na stole nie leży tylko namaszczony przez jednego prezesa i drugiego prezesa kandydat ten jeden. No. Że nagle pokazuje się ktoś jeszcze. Nie jeden mnie już pytał o Bartoszewicza, nie jeden mnie już pyta, tak, apagę. Nie jeden mnie już pyta o różnych innych takich właśnie spadochroniarzy albo tak zwaną starannie zaplanowaną opozycję, ale to jest akurat dobra informacja, bo to oznacza, że Cusik się nie zgadza, że nawet ci ludzie, którzy na co dzień zajmują się właśnie głównie sernikiem, albo jego pieczeniem, albo jego jedzeniem.
A mogę ci wylać teraz kubę zimnej wody na
to. Miało być optymistycznie.
Nie będzie. Ma być właśnie, możesz, bo ty jesteś urodzonym optymistą, ja jestem realistą. Wiesz, ile razy w obozie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wydawało mi się, że przekonałem ludzi do tego, przypomina mi się taka rozmowa z bardzo miłą panią i bardzo inteligentną i mądrą we Wrocławiu na targach książki kilka miesięcy temu, gdzie rozmawialiśmy, miałem duży sceptycyzm do działania pana Gadowskiego w związku z ruchem obrony Polaków.
Pamiętasz, tak, jak wchodzili?
Tak, bardzo dużo było osób, które przyszły wtedy na spotkanie i z Wojtkiem Sumlińskim. Mam wciąż duży sceptycyzm, który wyrażam z normalnymi słowami. Zresztą, który się objawił w ich dziwnym...
O pana Piecha.
Tak, znaczy nawet nie to, ale objawił się jeszcze w innej kwestii, gdzie zostali wystrychnięci na dudka przez pana profesora Nowaka, który miał być ich kandydatem, przepraszam, na prezydenta, a okazało się, że jest człowiekiem pana Kaczyńskiego. I gdzie zapowiadał pana Nawrockiego. W ogóle nie wiem, dlaczego tak się stało, ale zostawmy to. Sytuacja jest taka, że pani ze mną rozmawia. Bardzo fajnie się mówi. Ja wiem, panie Piotrze, ma pan rację, bo PiS zrobił to
i tak. Ona wymieniała?
Nie, ja wymieniałem.
A ty wymieniałeś.
A ona, tak, ma pan rację. No. Ja mówię, no to jak można głosować? Ale i tak zagłosuję na PiS. Ta-da! Kurtyna. Naprawdę, bo mimo tego, że widzisz gdzieś, już to przeżywałem wiele razy. Tak, rzeczywiście, oni są źli, ale inaczej. Nieważne, że skór to ale nasze. Nie? Bo było lepiej, bo nie było widać, bo dostawaliśmy ileś tam, a teraz nie dostaniemy, bo przepraszam, no to co mówi na przykład pan Obajtek, bo my dawaliśmy tamtego, a oni nie dadzą. Nie dadzą, bo mają to gdzieś.
Bo nie muszą.
Bo nie muszą, bo i tak im nic nie zrobicie. Prowadzą za mordy, za mi koniec. A dam wam przykład. Ja się na przykład dziwię, że rozumiem, że to była wielka tragedia. Widziałem to na własne oczy. Jeździłem tam 2 razy, robiłem materiały, żeby obudzić Polaków, żeby pomoc przyszła i będę to robił dalej na Powodzian, szczególnie właśnie okolice Chlądka Zdrój i tak dalej. Ale się dziwię, bo szczerze mówiąc, po braku tej pomocy, tego wszystkiego, okej, ładnie WOT wysprzątał, świetnie, naprawdę zrobił rewelacyjną robotę i tego się nie czepiam, tylko ogólnie władz, dzisiejszych władz, to ja bym był pod siedzibą lokalnych władz i tam po prostu dojeżdżał ich wszystkich, bo mieszkanie ileś miesięcy tylko dlatego, że nikt nie chciał ruszyć 4 literami, to nie jest dla mnie. Jeśli powołuje się specjalnego ministra do podjęcia tego tematu, czyli w ogóle powodzi, no to proszę państwa, no to tak się tego nie robi. I powinniście stanąć do walki o swoje życie po prostu. I do każdego, w każdym momencie, czy to jest PKL Cargo, czy to jest jakaś inna forma, o której dzisiaj opowiadałeś, w każdej dziedzinie naszego życia dzieje się jeszcze większa patola niż była wcześniej. Co nie oznacza, że ja tłumaczę tych wcześniej albo bronię. Nie. I co? I nic. Panie Radku, to proszę optymizm na koniec.
Tak, iść w cholerę. Nie, no to już prawda jest taka. Masa, to jeszcze może dorzućmy tutaj jedną rzecz. Przy tych sernikach, przy tych pierogach, przy tych karpiach jest cały czas, to też o tym rozmawialiśmy przed programem, cały czas jest ten wielki optymizm, to oczekiwanie na tego jeźdźca na białym koniu, Donalda J. Trumpa, który tutaj przyjedzie, odstrzeli nam Tuska, posprząta po nim i sprawi, że będziemy znowu krainą...
Make Poland great again.
Tak. Chciałem przypomnieć w ramach optymizmu, że to nie takie hasło jest na czapkach tych czerwonych, które noszą w Stanach.
Jest tam Ameryka.
Tam jest Ameryka. Tak. Tam jest America. Także, szanowni państwo, albo my, a tak naprawdę my już coś robimy, albo wy się weźmiecie do roboty, pomożecie, albo wesprzecie tych, którzy próbują, no bo będzie tak, jak było.
Amen. Tyle bym powiedział. Naprawdę. Nie sądzę, żeby się coś zmieniło, ale nadzieję trzeba mieć. Radek Pogoda był moim państwa gościem tutaj w studiu. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Ja dziękuję wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by robić to dalej. Jeśli chcecie, żeby PSTV działało dalej, proszę was o wsparcie. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam o postawienie mi kawy. Jeśli taka forma wsparcia was urządza, to bardzo też dziękuję. Subskrypcja, lajkowanie, udostępnienie, powielanie tego materiału, gdzie tylko się da. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Również jeśli chcecie wesprzeć rozbudowę studia, można to zrobić. W opisie tego materiału jest, jak to można zrobić, i po prostu odniesienie, tudzież link właśnie, jak można nas wesprzeć. Bardzo wam dziękuję. Widzimy się jeszcze jutro. Jutro też programy w PSTV. Jutro będę składał najlepsze życzenia i w ogóle i tak dalej. Chcesz spowiedzieć ładne życzenia do widzów PSTV? Bardzo proszę.
To po pierwsze, żeby ten nowy nie był gorszy, bo to już byłby pewien wynik. Po drugie, żebyśmy my nie byli gorsi, żebyśmy przestali brać to wszystko na klatę, żebyśmy pamiętali, że tak naprawdę w dużym stopniu to tylko dlatego, że my nic nie robimy, im tak łatwo idzie. Zarówno tym z jednej, jak i tym z drugiej, jak i tym z trzeciej strony. Sorry, stara zasada jest prosta. Jak chcesz, żeby rzeczywistość wokół ciebie się zmieniła, to albo ty coś zrób, albo wesprzyj tych, którzy tą zmianę próbują dla ciebie wykonywać. Czy to pomagając fizycznie, czy to pomagając finansowo, czy to pomagając choćby przez to, że się pewne rzeczy, pewne informacje rozsiewa. Gdyby takiej pomocy nie było w 2020-2021 roku, nie mielibyśmy blisko 50% Polaków, którzy nie poddali się tej propagandzie, nie poddali się temu zamordyzmowi. Tego nam życzę na przyszły rok, żebyśmy zachowywali się tak jak wtedy, w 2020-2021, kiedy nas mandatowano, kiedy nas pałowano, kiedy nas zlewano gazem. Nie odpuszczajmy, bo oni liczą na to, że będzie cisza.
Amen. Radek Pogoda, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.